pora, aby po raz pierwszy w tym tygodniu porozmawiać o ludziach, pieniądzach i biznesie, czyli pora na program Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w naszym studio Andrzej Chmielecki, etyk biznesu firma Virtus, Mikołaj Lipiński, Black Partners i Ireneusz Osiński, pracodawcy Pomorza i Wyższa Szkoła Bankowa, wykładowca tej uczelni. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Chcielibyście panowie 28 godzin w tygodniu pracować i czy to jest realne i czy każdy może te 28 godzin pracować tylko? I powiedzmy szczerze, nie chodzi o to, żeby mieć tam 3/4 etatu czy 2/3 etatu, tylko żeby to był pełen etat bez obciętego wynagrodzenia i 28 godzin pracujemy sobie.
Ja mam pytanie, czy jest to etyczne w ogóle?
Oczywiście, że tak. Pytanie jeszcze, kogo pytamy, bo jak pytamy przedsiębiorcę, no to wiemy, że on pracuje 24 na dobę, bo on się nie może uwolnić od tego, że
rzadko wyłącza telefon, tak?
Tak, tak. I że ma jakikolwiek urlop czy zwolnienie lekarskie, chyba że jest to bardzo ciężka jakaś obłożna choroba. Natomiast pracownik etatowy, który pracuje od do, czy pracuje w takim wymiarze czasu pracy, jak teraz słyszymy w Niemczech, przynajmniej wśród metalowców.
No bo właśnie powiedzmy, to jest w jednym z landów wynegocjowano w ramach porozumienia takiego układu zbiorowego 28 godzin pracy dla metalowców.
Wynegocjowano. Po jednej stronie siedziały związki zawodowe, po drugiej organizacja pracodawców, która nie tyle, że mieni się być reprezentatywną, co
faktycznie
jest, tak. Ponieważ w Niemczech jest uczestnictwo w samorządzie gospodarczym, jest obowiązkowe, w izbach branżowych również. Jeżeli uznano, że i tu nie chodzi o spokój społeczny, tylko dla utrzymania wysokiej jakości pracy warto jest obniżyć normę zatrudnienia akurat w tych zawodach i strony się na to zgodziły, to jest to jak najbardziej prawidłowe, etyczne. Pytanie tylko, czy my rozumiemy w pełni, co tam się faktycznie zdarzyło, na czym ta 28-godzinna praca tygodniowo polega, bo podejrzewam, że ona nie odbywa się, to zmniejszenie wymiaru czasu pracy nie odbywa się kosztem z produktywności w tym przemyśle.
Myślę, że ona jest
zachowana.
Tam powiedzmy tak, sytuacja jest taka, że było 35 godzin tygodniowo obligatoryjnie i niektórym, którzy są chętni, skrócono do 28 godzin tygodniowo, a ci, którzy są chętni, mogą pracować 40 godzin tygodniowo.
Tak, no, tak, ale bo zawód zawodowi nierówny są. Oni obsługują bardzo wysoko wyspecjalizowane maszyny. To jest technologia.
Robotyka w dużej mierze.
Robotyka. Ja myślę, że to jest również kierunek idący dla utrzymania w ogóle tej branży i stanowisk pracy. Bo jeżeli ta branża może za jakiś czas funkcjonować praktycznie bez ingerencji człowieka innej niż kierowanie maszyną, to jest to działanie na utrzymanie stanowisk pracy i na humanizację tych.
A czy w takich branżach bardziej doradczych, gdzie ta obsługa wiąże się z rozmową z klientem, w ogóle jest możliwość, żeby tak skrócić?
Ja bym nawet nie zaczynał z pracownikami rozmowy o skróceniu do 28 godzin.
A na przykład do 35 z 40, czy też nie?
Też bym nie zaczynał.
A dlaczego?
Zacząłbym ze skrócenia z 45 do 40. Nie, a tak zupełnie poważnie, tak? Zgodzę się z panem całkowicie. Uważam, że faktycznie, znaczy po pierwsze to są negocjacje między związkiem a jednym pracodawcą i tyle, tak? Dopóki to się nie przerzuca na samą gospodarkę, to wydaje mi się, że też ma jakiegoś większego tematu. Natomiast zgodzę się, że są branże, zawody, tak, które wymagają bardzo dużego skupienia, gdzie obciążenie psychiczne jest wybitnie duże i ma to później bardzo duże znaczenie później dla wielu innych ludzi. I choćby jak ta branża, jak kontrolerzy ruchu lotniczego na przykład, tak, muszą mieć warunki zapewnione zupełnie inne niż standardowy człowiek pracujący gdzieś tam na etacie.
Nie chcemy kontrolera ruchu w 8 czy 9 godzinie pracy.
Tak, ale tutaj na przykład ktoś pewnie podrzuci argument, a co na przykład z lekarzami? I też uważam, że lekarze, którzy pracują po 100 godzin tygodniowo, nie wiem ile, tak, ale dużo więcej niż powiedzmy ten standardowy etat.
Powiedzmy 70-80.
Tutaj też jest moim zdaniem duży problem. Abstrahując od kwestii wynagrodzenia, tak, to jest człowiek, który ratuje często albo w ogóle ma w swoich rękach ludzkie życie i nie powinno być sytuacji, gdzie on jest zmęczony i nie ma siły ani chęci pracowania dalej, tak? I jego mózg nie pracuje na najwyższych obrotach, więc są zawody, które faktycznie wymagają bardziej niż szablonowego podejścia.
Ja mam pytanie bardziej dotyczące tego, jak wprowadzono te 28 godzin pracy w Badenii-Wirtembergi, w przemyśle metalurgicznym, powiedzmy, przypomnijmy jeszcze raz, bo to nie dotyczy wszystkich. A mianowicie to były negocjacje między związkami a pracodawcami, układ zbiorowy. Pytanie do Ireneusza Osińskiego, który się zajmuje między innymi relacjami biznesowymi, zawodowo. Czy w Polsce przy niskim poziomie zaufania, tak? We wszystkich badaniach, które się pojawiają, mamy niski poziom zaufania, to znaczy ufamy sobie, swojej rodzinie, najbliższemu otoczeniu, chociaż już nie do końca, natomiast wszystko, co jest na zewnątrz, to jest taki obcy, wrogi świat. Jeżeli Polacy bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie mają takie przekonanie o tej nieufności, ta nieufność w badaniach wychodzi, czy w Polsce w ogóle takie porozumienie byłoby możliwe?
Znaczy, wydaje mi się, że jeśli chodzi o to porozumienie w Niemczech, to tam jest taka sytuacja, że jest rekordowo niskie bezrobocie. I to w tych sektorach właśnie oznacza trudności ze znalezieniem pracowników. Tak? I coś mi się wydaje, że może związki zawodowe wykorzystały ten moment, żeby do takiego porozumienia doprowadzić. Tylko pytanie brzmi, znaczy, kto zechce w ogóle pracować mniej, jeżeli będzie zarabiał mniej. Tak?
No tutaj podstawowe wynagrodzenie ma być utrzymane mimo skrócenia tego wymiaru godzinowego.
No tak, tylko że tam, z tego co wiem, to tam płaca minimalna to jest około 1500 euro.
No inne realia, prawda?
Inne realia są i...
Ale też koszty są inne, więc nie porównujmy do tam 1500 naszego 1500.
No tak, tylko że ta podwyżka tam chyba ma wynieść 4%, chyba 4,3%, tak. Także ona nie jest jakaś ogromna, znacząca, do nie wiem. Niemniej jednak...
No ale dogadali się, ustalili, zobaczymy jak będzie w praktyce, ale czy u nas potencjał takiego zaufania między związkiem a pracodawcą?
Wydaje mi się, że tutaj zaufanie ma małe znaczenie, ponieważ to jest siła nacisku, tak? I to są, tutaj u nas to nie jest chyba kwestia negocjacji, tylko kwestia priorytetów, pryncypiów i polityki, tak? Czyli co każdy dostanie w zamian. Tak? Znaczy ja nie chciałbym się tutaj zagłębiać w to, ale Polska trochę się różni od tych działań, które są.
Nie, bo tu oczywiście to jest bardzo słuszna uwaga, dlatego że w Niemczech jest pewna tradycja dogadywania się. Tam ogromna część rynku pracy pokryta jest takimi układami zbiorowymi, znaczy pokryta w znaczeniu, że te układy zbiorowe regulują wiele branż, wiele też terytorialnych jest takich tych. U nas taka tradycja jest bardzo mała, praktycznie to są pojedyncze sytuacje, z reguły w zakładach pracy tylko się dogadują, a nie ma ponadzakładowych takich porozumień. Ale no właśnie pytanie, czy potrafilibyśmy tak negocjować?
No, wydaje mi się, że nie, ponieważ nawet ta próba komisji trójstronnej...
Najpierw trójstronnej, teraz Rady Dialogu.
No więc właśnie to nic nie daje. Także ma pan rację, że ten poziom zaufania społecznego jest bardzo niski, ponieważ te trzy grupy są sobie wrogie. Tak, czyli może, nie wiem, trzeba zrobić coś takiego, żeby najpierw nabrały do siebie zaufania, ale ja nie mam zielonego pojęcia, jak to można zrobić.
Myślę, że to jest bardzo długofalowe działanie.
No, to na pewno.
Znaczy takie bardzo w perspektywie 10x lat, żeby faktycznie ludzie w Polsce mieli do siebie zaufanie.
Pewna strategia jest potrzebna.
To jest raz, a dwa, że poza tym te strony, które występują w tych porozumieniach, one muszą się wewnętrznie również dogadywać. W momencie, kiedy przykładowo w firmie strona związkowa jest reprezentowana przez kilkanaście czy kilkadziesiąt, mówię o dużych firmach, różnych organizacji związkowych i wypracowanie wspólnego stanowiska jest w zasadzie niemożliwe, to jeżeli po drugiej stronie też mamy kilka organizacji pracodawczych, to niech najpierw organizacje pracownicze, mówię o związkach zawodowych, niech pokażą, że potrafią rozmawiać i znaleźć interes wspólny i wtedy można mówić o o dobrym początku do budowania tego zaufania wzajemnego i kapitału społecznego, żeby druga strona zajęła podobnie odpowiedzialne stanowisko i wówczas, kto wie, może by do takich porozumień dochodziło, ale tak jak tu koledzy mówili, jest to proces, który wymaga czasu.
Ale no właśnie, tak się mówi, bo tak nie, też nie do końca wiemy, co się w tych Niemczech wydarzyło, tak? Czy to pracodawca otrzymał coś w zamian, tak? Znaczy ma 28-godzinny tydzień pracy.
No część deklaruje gotowość pracy 40 godzin, tak?
Deklaruje, ale może tego nie wykorzystać, tak? A 28 ma taką możliwość i tyle, tak? Więc pytanie, czy pracodawca dostał coś w zamian i to faktycznie były jakieś takie negocjacje, każdy otrzymał coś, każdy z czegoś zrezygnował, czy przyszedł związek zawodowy, tak, i powiedział, albo dajecie nam 28, albo robimy strajk generalny i się martwcie, tak, więc i wracamy wtedy do polskich realiów,
no,
tak?
Nie sądzę, żeby tam akurat było wymuszanie, tam na pewno to był efekt wielomiesięcznych rozmów, a nie jakiegoś pogotowia strajkowego.
Ale jakiś czas temu był strajk generalny Lufthansa, który zaczął się w Niemczech i dokładnie na tej samej, zasadzie, tak? Żądamy podwyżek albo strajk i nikt tam nie negocjował, więc też bym jakoś tak nie idealizował tego społeczeństwa wielce.
To szkoda, że nie mamy tutaj strony związkowej polskiej. Akurat pan nie przybył, to moglibyśmy się spytać, bo może akurat byłyby te informacje, jak to się stało. Można by to skopiować. Tutaj pan powiedział o tej odpowiedzialności. Nie wiem, czy strona związkowa myśli o odpowiedzialnym podejściu do sprawy. Raczej myśli o swoich własnych korzyściach. I ponieważ mamy ten rozdźwięk, to może nie dochodzi do tych rozmów, nie dochodzi do porozumienia.
No to rzeczywiście jest kwestia pewnej tradycji, kwestia pewnych umiejętności negocjacyjnych.
No też kwestia mentalności, bo takie podejście roszczeniowe, głównie roszczeniowe, no też może burzyć to porozumienie.
Ale też pamiętajmy, że zwłaszcza w Gdańsku mieliśmy piękne karty historii, kiedy Związek Zawodowy potrafił mówić jednym głosem w imieniu również nieczłonków.
To chyba trochę się różniło, bo walczyli o trochę inne idee niż dzisiaj.
Tam
bardziej idee niż takie
polityczne, tak? W dobrym znaczeniu.
No właśnie, tak? Gdybyśmy dzisiaj mieli nagle wojnę, to też przypuszczam, że wszyscy Polacy byliby po jednej stronie, tak? A jako, że jesteśmy gdzieś tam w okresie spokoju, tak? To możemy się między sobą kłócić.
No, a panowie przewidujecie, bo mają się zmienić przepisy, w marcu poznamy stosowny projekt kodeksu pracy dotyczącego układów zbiorowych. Czy uważacie panowie, że uda się w jakiejś tam perspektywie 2-3 lat jednak sadzać często pracodawców i związkowców przy stole negocjacji? Czy jednak to będzie tak, że to jest perspektywa nie 2-3 lat, jak ja optymistycznie myślę, ale bardziej 10?
Ja bym chciał 10, bo wydaje mi się, że nadal wrócimy do tego aspektu zaufania i rozmowy i zwykłą ustawą pewnie wiele nie zmienimy, tak?
Mnie się z kolei wydaje, ponieważ zespół, który pracuje nad nowym kodeksem pracy, nową ustawą o zbiorowych stosunkach pracy, w swojej strukturze odzwierciedla mniej więcej strony Rady Dialogu Społecznego. Gdyby w tym gronie dogadano się i to jednomyślnie do rozwiązania, które później byłoby przyjęte przez ustawodawcę, to myślę, że bardziej ten proces mógłby się toczyć w kierunku 2-3 lat, a nie 10.
Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, był dzisiaj gościem Radia Gdańsk o 8:30 i zapowiedział, że prace nad tymi kodeksami powinny się skończyć do 15 marca. Tą rozmowę można odsłuchać na radiogdańsk.pl. Natomiast rzeczywiście być może uda się to szybciej przeprowadzić. A skoro mówimy o tych negocjacjach i różnych sytuacjach na rynku pracy, GUS podał dane dotyczące średniego wynagrodzenia. Wcześniej znaliśmy średnie wynagrodzenie za grudzień. Sięgnęło prawie 4950 zł, a za czwarty kwartał wynosi 4,5 tysiąca. I to rzeczywiście już średnie wynagrodzenie robi wrażenie. Z drugiej strony bardzo często wiele osób krytykuje to średnie wynagrodzenie. Jedna osoba zarabia 20 tysięcy, wiele po 2 tysiące i ta średnia jest taką takim głównie wskaźnikiem statystycznym, że nie odzwierciedla tego, co się dzieje na rynku pracy, ale chyba wszyscy, czy większość z nas czuje, że te płace rosną. Czy to tylko statystyka, czy rzeczywiście coś się poprawia w portfelach?
Nie, faktycznie coś się poprawia, tak? Znaczy, społeczeństwo się bogaci, to widzimy po strukturze zakupów, tego, co ludzie kupują, ile ludzie kupują i tutaj chyba nie ma co do tego wątpliwości. Odnośnie tej średniej, no ja też miałbym taki delikatny apel do GUS-u, żeby raczej mówił o medianie tak? a nie o średniej.
Przypomnijmy, mediana to jest taka umowna, czy wyliczona wartość, że zakładamy, że połowa wynagrodzeń jest powyżej tej wartości, a połowa poniżej, tak? Przyjmuje się, że mediana w polskich warunkach w tej chwili to jest mniej więcej 3400 zł brutto, chociaż to się oczywiście też zmienia w zależności od
nie wiem, czy jest też taka możliwość statystyczna, ale też bym proponował, aby GUS podawał średnie i medianę tak samo, ile średnio ludzie otrzymują na rękę, bo to jest coś, co
czyli
ludzie
netto,
widzą
netto. A nie brutto, tak?
No bo jak ktoś widzi 4,5 tysiąca brutto, a mówi, że mi wpada tylko 2200. No tak, ale tak 2200 to jest około właśnie 4 brutto, tak? Więc
no, trochę mniej.
Ale generalnie to, tak, ta dysproporcja tak. Nie jest aż taka duża, tak? I fajnie, gdyby ludzie też to widzieli, bo no ja też ze swojej strony bardzo często widzę, że ile pan oczekuje? 3000. Okej, okay, no czyli mnie pan będzie kosztował około 5, tak? Jak 5? Przecież ja chcę 3. Tak? I tak zapominamy trochę o tym, że netto to się nie równa brutto, wszędzie podaje się brutto, bo jest to najłatwiejsze.
No a brutto plus ZUS pracodawcy to jest jeszcze więcej.
Dlatego mówię, ile to finalnie kosztuje pracodawcę, no bo finalnie to schodzi z konta pracodawcy, bez znaczenia czy to jest koszt, tak? Ale finalnie to pracodawca musi z konta te pieniądze wysupłać i wydać, tak? Jeżeli pracownikowi przelewa 3, to finalnie z jego konta schodzi około 5,5, tak? Nie będę strzelał teraz dokładnie ile.
Znaczy mnie z kolei się marzy w pełni uczciwa statystyka, jeśli chodzi o te wynagrodzenia, bo o ile średnia arytmetyczna rzeczywiście niewiele tłumaczy, pokazuje jakąś daną statystyczną, ewentualnie trendy, które się kształtują w czasie.
Tak, to bardziej na przestrzeni czasu.
Mamy tę medianę. Powinniśmy moim zdaniem mieć jeszcze dominantę, czyli które wynagrodzenie najczęściej występuje, prawda? I jeszcze to, co powinno być to pokazane w skali całej gospodarki, a nie tej, której dane są odzwierciedlane przez ZUS, to znaczy dla pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 9 osób.
A mikroprzedsiębiorstw w Polsce do 10 zatrudnionych
jest,
mamy
tak, 80% przedsiębiorców to są mikroprzedsiębiorcy,
czyli
a oni wypadają ze statystyki.
Czyli to wynagrodzenie to
na
są wielkie firmy
niższe.
I urzędy?
Tak. Na pewno jest to faktyczne średnie na pewno jest niższe.
No przypomnijmy, GUS bada mikrofirmy pod względem płac raz na 2 lata i to są rzeczywiście wtedy ta średnia wynagrodzeń w tych mikrofirmach. Ostatnio to była, z tego co pamiętam, 2500 zł. Więc to zupełnie
było. I wracamy właśnie do realiów tutaj.
Tak.
I to są realia polskie, tak? Pracodawcy czują, że rosną te płace i są w stanie to płacić?
Znaczy, to jest to, co powiedział, to co powiedzieli przedmówcy, że po to, żeby zapłacić pracownikowi 3 tysiące na rękę, no to pracodawca musi zapłacić, to go kosztuje około 5,5 tysiąca.
5,5, tak.
Także wydaje mi się, że podwyżka 200-300 zł nie jest jakoś strasznie odczuwalna dla pracowników. Tutaj te mikroprzedsiębiorstwa bardziej wypychają swoich, powiedzmy, pracowników na, i taka jest prawda, taki jest fakt, na samozatrudnienie, żeby odciążyć się od tych kosztów pracy. Bo praca jest w Polsce opodatkowana jak alkohol, jak to profesor Gwiazdowski mówił, jak śliwowica. I jakoś nie widać tendencji do tego, żeby pracodawca mógł płacić mniej. Ja bym wolał na przykład zapłacić swojemu pracownikowi
netto więcej,
całość, żeby on sam sobie decydował o tym, w jaki sposób on zabezpieczy.
Podzieli te kwoty, tak?
Czy zabezpieczy sam sobie swoją emeryturę.
No ale panie Ireneuszu, nie ma pan takiej obawy, że nikt by nie odkładał na emeryturę, żeby mieć więcej netto. I oczywiście możemy z jednej strony powiedzieć, no każdy sobie zgotował ten los, ale ja bym nie chciał żyć w kraju, gdzie wielu starych ludzi po prostu żebrze albo jest klientami pomocy społecznej. Panie,
może... Czy koszty byłyby większe, wydaje mi się.
Tak, dokładnie tak.
Mhm. Niemniej jednak ja jestem zwolennikiem
więcej elastyczności,
brania tak? odpowiedzialności za swoje życie na siebie. Kiedyś najlepszą polisą
były dzieci.
Na starość były dzieci. Tak? Jakoś w tym systemie, kiedy większość ludzi wie, że może liczyć na coś od państwa, na co nie wiadomo, bo ta umowa wygląda w ten sposób, że ty będziesz płacił tyle i tyle co miesiąc, jakiś tam składek, czyli podatku, a w zamian za jakiś czas dostaniesz coś, bo tak ta umowa wygląda. Co dostanę, nie wiem. Okazuje się, że jak ludzie dostają informacje o swoim wynagrodzeniu w przyszłości na emeryturze, no to wychodzą takie kwoty, że oni są przerażeni. No i teraz pytanie.
Ale z drugiej strony, przepraszam, teraz jak była możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę i ludzie dowiadywali się, jednak szli.
Czyli
o kurde, dostanę 1800, ale jednak
ale potem jeszcze będę pracował. Ale nikt nie myśli o emeryturze, o nierobieniu niczego za te pieniądze, które dostanie z ZUS-u.
Czyli to bardziej myśli na zasadzie, że gwarantuję, biorę tą emeryturę, bo mogę, gwarantuję ale sobie minimalny przychód.
I będę dalej pracował do śmierci.
No i to jest nie fair tak trochę w takim razie. Skoro pracujesz, to nie bierz emerytury.
No to jest bardziej skomplikowane.
Tak, tak, zgadzam się.
Natomiast, bo tutaj nasi eksperci kilkakrotnie się wypowiadali na temat tego, ile naprawdę, jakie są koszty pracy, jak to wygląda naprawdę i żebyśmy rozumieli i wiedzieli, o co w tej dyskusji chodzi, ja tu krótko przytoczę kilka liczb. Jeżeli pracownik ma dostać wypłatę w wysokości 3000 zł netto, to według, zgodnie z wszystkimi obciążeniami, w tym zaliczka na PIT, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, tam jest jeszcze ubezpieczenie chorobowe, to oznacza, że na umowie brutto powinna to być kwota 4200 zł brutto.
Ale do tak tego na... jeszcze są...
Sekunda, okay, tak. Okay. Mikołaj Lipiński ma absolutnie rację. Ja mówię, co jest na umowie. Na umowie wtedy powinno być 4210 zł i to jest ta kwota brutto. Ale jest jeszcze tak zwana kwota brutto-brutto, jak to czasami żartujemy. Czyli to są pełne koszty ponoszone przez pracodawcę i w tym momencie te pełne koszty wynoszą 5077 zł.
I to jest brutto.
I nie, to jest brutto-brutto.
No brutto-brutto, tak. Ale to
czyli
jest...
mamy, proszę państwa, trzy kwoty. Na konto wpływa 3000 zł netto, to jest kwota netto. Na umowie w takim przypadku jest 4200 i to jest kwota tak zwana brutto, a pełen koszt pracodawcy wynosi ponad 5000, dokładnie 5078 zł. I to pokazuje, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk i Ireneusz Osiński, Mikołaj Lipiński i Andrzej Chmielecki, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut. Wracamy do dyskusji na temat rynku pracy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk, Mikołaj Lipiński, Andrzej Chmielecki i Ireneusz Osiński. Jest taka strona internetowa, bardzo ciekawa, Puls.hr. Tam różne rzeczy dotyczące rynku pracy można przeczytać. I między innymi znalazła się taka niestatystyczna opowieść, to znaczy osoba, która szukała pracy, była urzędniczka, opisała swoją prawie drogę przez mękę szukając pracy. Wydawać by się mogło, że rynek pracodawcy, to hasło się często, pracownika oczywiście teraz, to hasło się często powtarza, natomiast tu kompetentna, wykształcona osoba i pisze, że aby znaleźć nową pracę, przez 3 miesiące rozesłała 80 CV, przeszła 17 rozmów kwalifikacyjnych, otrzymała 5 ofert pracy i to nie były takie oferty marzeń, ani nawet specjalnie atrakcyjne. Okazuje się, że nie jest wcale tak dobrze, że trudno zmienić pracę. Ten rynek niby jest dobry dla pracownika, ale tak naprawdę nadal są kłopoty z takim solidnym zatrudnieniem. A z innych danych, do których dotarłem, wynika, że szacuje się, że ponad milion Polaków teoretycznie wyraża gotowość powrotu do pracy. To są osoby, które w tej chwili są bierne zawodowo. Natomiast no, wcale nie jest ich zdaniem tak łatwo znaleźć tą pracę, że to są jednak za duże wymagania pracodawców albo duże wymagania i niskie wynagrodzenie. Czyli gdzie jest prawda o tym rynku pracy? To jest rynek pracy pracownika, czy w niektórych miejscach, albo w niektórych branżach? I co zrobić, żeby ten milion potencjalnych pracowników jednak na rynek pracy wrócił?
Ja z ciekawością przeczytałem ten artykuł i no, ja już wcześniej mówiłem, że wmawianie sobie, że mamy rynek pracownika, może być bardzo złudne. I historia tej kobiety właśnie to potwierdza. Jak widać, znajdowanie pracy poprzez wysyłanie CV to też nie jest skuteczny
sposób. Może nie ta
sposób.
Metoda, tak?
No bo pracy się nie znajduje poprzez wysyłanie CV. Tutaj jednak pewną
pracę wykonała trzymiesięczną ta pani, ponieważ przede wszystkim dokładnie czytała ogłoszenie o pracę i traktowała to jako taki zaczyn do przygotowania tego swojego CV i najprawdopodobniej listu motywacyjnego, który był pisany pod kątem każdego pracodawcy. Czyli to jest też pewnego rodzaju edukacja, której nie ma w ogóle w Polsce. Nikt tego nie uczy, w jaki sposób znajdować pracę, w jaki sposób szukać pracy. No po prostu pracę się ma albo nie. Uczy się w Polsce kompetencji do wykonywania pewnej pracy, ale w jaki sposób wykonywać pracę, szukając pracy, no nikt kompletnie tego nie uczy. Trzeba wiedzieć w ogóle, co my tak naprawdę chcemy robić, w czym jesteśmy dobrzy. Mało kto, moi studenci na przykład, jak ja im zadaję pytanie, w czym wy tak naprawdę jesteście dobrzy, to mało kto potrafi mi na to odpowiedzieć, w czym jest dobry i co tak naprawdę chciałby w życiu robić. Czyli ludzie nie mają żadnych celów, nie potrafią precyzować, konstruować
celów. Rządzi przypadek naszą pracą.
Bardzo często
zawodową.
Tak, a jeżeli rządzi przypadek, to ludzie potem są zawiedzeni. Mało kto w ogóle jest zadowolony z tego, co robi po jakimś czasie, tak jak ta pani na przykład od samego rana jest frustrowana i płacze, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość tej pracy, na jakość obsługi klientów. Bo tak naprawdę bardzo często pracę, którą wykonujemy, to wykonujemy dla drugiego człowieka. A relacje z drugim człowiekiem świadczą o tym, w jaki sposób firma jest postrzegana potem na rynku. A jeżeli ktoś wykonuje jakąś pracę, której nie cierpi, no to klienci to czują. A klient to jest klient i zewnętrzny, i klient wewnętrzny. Jeżeli na przykład mamy dyrektora, który jest sfrustrowany, który też nie lubi swojej pracy i wyżywa się na swoich pracownikach w bardzo delikatnej, subtelnej formie, no to ma to bezpośrednie przełożenie na to, co się tutaj
dzieje. Wszyscy to odczują potem. Tak,
tak? Ale jeszcze ja bym tutaj zauważył jedną rzecz, że warto traktować siebie, pracując na etacie, nie wiem, w jakiejkolwiek formie, jak ktoś jest pracownikiem najemnym, nie jako pracownika, ale warto traktować siebie jako jednoosobową firmę usługową. I wtedy pojawiają się ciekawe pytania. Typu, co ja tak naprawdę mam do zaoferowania jako ta jednoosobowa firma usługowa? W czym jestem lepszy od konkurencji? I odpowiedzieć sobie na te pytania. Dlaczego właśnie ode mnie należałoby kupić to, co ja chcę zaoferować? Bo tak naprawdę, jak szukam pracy, to moim klientem jest mój pracodawca. I trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego akurat ten pracodawca
miałby
mnie zatrudnić? Czyli dlaczego chciałby skorzystać z mojej oferty? Mało kto w ten sposób myśli i dlatego bardzo często ludzie są zawiedzeni tym. I idą na przykład na rozmowę rekrutacyjną i twierdzą, że oni chcą się rozwijać. Tak, że oni się szybko uczą. No ale przepraszam, jak ja potrzebuję hydraulika na przykład, bo mi woda leci, no to ja nie potrzebuję człowieka, który chce się uczyć, tylko ja potrzebuję fachowca, który mi to szybko zrobi za odpowiednią, optymalną dla mnie cenę.
To ja po tym artykule miałem delikatnie inne odczucia. To znaczy, ta pani powiedziała, że ona by otrzymała wiele ofert pracy, ale na już, a chciała sobie zrobić gdzieś tam miesięczną przerwę.
Wakacje,
tak? I to wydaje mi się ważny argument w tym, czy mamy rynek pracownika, czy pracodawcy. Wydaje mi się, że pracownika, ale to nie jest tak, że tylko pracownika, pracodawca nie ma nic do powiedzenia, tak, to po pierwsze. Po drugie, naprawdę ogromny szacunek za to, i to powinien być standard tak w ogóle, tak, za przygotowywanie CV dokładnie tak, jak być powinno przygotowane, po pierwsze pod kątem jakościowym, po drugie pod kątem konkretnego pracodawcy, pod kątem konkretnej oferty. To, co ja na przykład widzę u nas, do nas też przychodzi do firmy wiele CV-ków i abstrahując od części merytorycznej, po treści maila, które dany kandydat wysyła, po jakości CV, ale takiego wyglądu, estetyki i tego, jak coś tam jest zawarte, już nawet nie mówię o tym, co tam jest zawarte, to ja się nie dziwię, że wiele osób nie może znaleźć pracy, tak? Przypuszczam, że...
A co tak irytuje w takim CV?
W takim CV? Brak jakiegokolwiek ładu i składu, tak? Albo przychodzi mail z CV w formie wordowskiej, to powiem w ogóle za chwilę, tak? I tyle. Znaczy żadnej dzień dobry w odpowiedzi na państwa oferty, tylko przychodzi CV, tak? I tyle. I na tym się
no
kończy,
jest dopisek,
tak?
Jestem świetny?
Nie, nic. Często przychodzi po prostu pusty mail z załącznikiem, tak, CV i tyle. Dziękuję uprzejmie i bądź człowieku mądry i pisz wiersze. Jeżeli chodzi na przykład o jakość tego CV, tak, żeby zdjęcie było w miarę profesjonalne. Nie mówię, że musimy iść do fotografa, ale zróbmy sobie zdjęcie porządne na białej ścianie, a nie wycinajmy gdzieś tam z pocztówki. Przekonwertujmy tego Worda do PDF-a w prostym celu. Jeżeli wysyłam PDF-a, to u mnie jako odbiorcy to się pojawi w takiej formie, jakiej państwo to wysyłaliście, tak, a nie wszystko rozjechane. Bez jakichś czcionek kolorowych. Jeżeli wysyłamy na stanowiska kreatywne, to domyślam się, że tutaj pracodawca chciałby widzieć coś niestandardowego, ale też w jakichś granicach rozsądku, tak? I oczywiście generalizuję, ale często się nie dziwię, że ktoś nie może znaleźć pracy przez dłuższy okres czasu, bazując na tym, co wysyła, tak?
Jest takie chińskie przysłowie, które mówi: wykop studnię, zanim będziesz spragniony. I tutaj autorka tego artykułu zwróciła na to uwagę, że szukaj pracy,
kiedy jeszcze pracujesz.
Kiedy jeszcze pracujesz. Jeżeli na przykład chcesz rozwijać swoje kompetencje, to powiedzmy, praca w jednym miejscu może być tylko pewnym etapem rozwoju. I dzięki temu, że człowiek uczy się zdobywać pracę, uczy się pewności siebie, uczy się zachowywać podczas tego interview, wie w jaki sposób rozmawiać. I jeżeli pójdzie na przykład na takie interview, gdzie mu naprawdę zależy, to może być do tego przygotowany. To jest odpowiednia szkoła. No są firmy, które też uczą tego, w jaki sposób szukać pracy, w jaki sposób zdobywać pracę. Bo pracę naprawdę się nie zdobywa poprzez wysyłanie CV-ków, zwłaszcza takich.
Ja bym powiedział, że się wysyła, tylko
według mnie dbajmy o to, co się wysyła. Dzięki relacjom, tak? Bo nie wiem, no sukces to relacje. Jak ktoś nie buduje relacji, nie umie budować relacji. Kiedyś taką sytuację miałem, jak dzwoni do mnie koleżanka, mówi: Irek, słuchaj, straciłam pracę, co ja mam teraz zrobić? Ja mówię: a co ty tak naprawdę byś chciała robić w życiu? Ona mówi: no wiesz, no tak naprawdę to ja myślałem, żeby pracować w firmie budowlanej, bo moje wykształcenie. To ja mówię: to idź na targi budowlane, przejdź się po tych wszystkich stoiskach, ale rano, jak są szefowie, i popytaj, jakie oni mają problemy. Z czym oni się zmagają. Może akurat znajdziesz, nie wiem, firmę, której będziesz mogła pomóc swoimi kompetencjami, swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. No i ona tak zrobiła. I dostała 3 oferty. I nie wiedziała, co ma wybrać. To było bardzo proste. Nie poszła na interwiu, nie wysłała CV, ale najpierw poszła porozmawiać z drugim
człowiekiem. Rozpoznała rynek, tak?
Dokładnie tak. No i w ten sposób, znaczy szukanie pracy to też jest pewien proces sprzedażowy. Ludzie nie potrafią w Polsce sprzedawać.
No i
ludzie
się wstydzą sprzedawać.
No dokładnie tak. Ale znaczy to, siebie jako
mogę tak na szybko, to teraz do nas do firmy przyszedł młody człowiek, jakiś miesiąc temu chyba, już tak wyjdzie. Chyba drugi albo trzeci rok studiów ekonomicznych. My generalnie zatrudniamy dopiero gdzieś od 5, bo wymagamy jakiejś wiedzy merytorycznej, tak? I gdyby wysłał swoje CV, całkiem nieźle zrobione, tak? Więc tutaj nie mam uwag. Jakby wysłał swoje CV, to nawet byśmy nie zwrócili uwagi, mówiąc szczerze, tak? Ale przyszedł do firmy, powiedział, że dzień dobry, mam tutaj CV, chciałbym dla was pracować, nie umiem wiele, ale chciałbym się nauczyć, tak? Ale zrobił bardzo dobre pierwsze wrażenie. To, co pan powiedział, sprzedał się i bardzo w profesjonalny sposób się sprzedał. I faktycznie dostał, okej, na razie gdzieś tam staż, tak, na jakiś okres próbny, bo no nie możemy mu to oferować nic więcej. Ale gdyby tylko wysłał swoje CV, najlepiej zrobione, z najlepszym dopiskiem,
to by musiał 3 lata poczekać.
To by musiał jeszcze poczekać. A tak naprawdę przyszedł, zrobił dobre pierwsze wrażenie, sprzedał się, okej, dobra, spróbujmy.
A czy pracodawcy poważnie traktują w tej chwili potencjalnych pracowników?
No właśnie, ja chciałem zwrócić uwagę nie na tę fazę, w której dochodzi już do rozmowy rekrutacyjnej, czy ktoś się, jak tutaj mówią koledzy, dobrze sprzedał, zrobił wrażenie i został przyjęty chociażby na staż. Ja wróciłbym do tej fazy procesowania takich CV-ków, o których tutaj mowa, zwłaszcza przez agencję, gdzie to pracodawca, jeśli jest mało odpowiedzialny, no to pisze jakieś tam wymagania, które są do spełnienia przez potencjalnego kandydata, puszcza to przez portal z pośrednictwem pracy i zleca znalezienie potencjalnych kandydatów na ogólnie sformułowane warunki. Schodzi 800 aplikacji. No te 800 aplikacji
trzeba,
ta dziewczyna,
tak?
Ta researcherka, czy jak one się tam nazywają, ma na to 3 dni w budżecie. i ona nie jest w stanie nawet ich wszystkich przeczytać i sobie bardzo karkołomne metody upraszczające na odrzucenie i przesiew tych wniosków stosuje. Z wielką szkodą dla faktycznie poszukujących pracę, dla faktycznie wartościowych jednostek. Zwłaszcza, że pracodawca, i to nie jest tak, jak mówił kolega, że jest CV i jeszcze list motywacyjny. To są pojedyncze przypadki, kiedy pracodawca życzy sobie, żeby ktoś napisał list motywacyjny i go przekazał i wyjaśnił, dlaczego chce akurat pracować w tej firmie. To, nie wiem, może kilka procent takich z mojej praktyki, z moich obserwacji wynika, że tyle jest. Natomiast pracodawca czy na tych portalach, co się umieszcza? Umieszcza się te CV-ki, gdzie po prostu są osoby zwane miotaczami tych CV-ek, potrafią je w setkach, nawet w tysiącach rozsyłać po prostu.
I niekoniecznie
jak leci, a niekoniecznie, a może coś trafi, coś na ślepo, ale żeby ten pracodawca zachował się odpowiedzialnie i określił bardziej konkretnie, o co mu chodzi, określił wartości, jakimi się kieruje w tym wobec zespołu pracowników, niczego i czego by oczekiwał, czy ten ktoś się wpasowuje.
Czyli nie tylko jest to kwestia oczywiście samego CV, ale i oczekiwań pracodawcy. W studiu Radia Gdańsk Andrzej Chmielecki, Ireneusz Osiński i Mikołaj Lipiński. Program Ludzie i Pieniądze, rozmawiamy o rynku pracy jak w każdy poniedziałek, a w studiu Radia Gdańsk Andrzej Chmielecki, etyk biznesu Virtus, Mikołaj Lipiński, Black Partners i Ireneusz Osiński, pracodawcy Pomorza i Wyższa Szkoła Bankowa. Kilka dni temu odbył się taka gala Top Employers Polska 2018. Poznaliśmy 48 wyjątkowych, najlepszych, fantastycznych pracodawców. Ja oczywiście troszeczkę ironizuję sobie, natomiast pytanie mam do panów, co to znaczy wzorowy pracodawca, ten, co płaci najwięcej, czy jednak więcej kryteriów?
Takie badanie było w Pracuj.pl w 2014 roku zrobiło, że i się okazało, że idealny pracodawca według pracowników to taki, który przede wszystkim dobrze płaci, daje gwarancję zatrudnienia i dba o przyjazną atmosferę w pracy. Znalazło się jeszcze w top 5 wskazań umożliwienie rozwoju i nauki oraz godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym. Na pierwszym miejscu w rankingu oczekiwań pracowników są bezpłatne szkolenia, cały czas. Na drugim miejscu pracownicy wymieniają pakiet medyczny dla członków rodziny, czyli te benefity poza. Tylko że tak przypomnę, że de facto za to wszystko płaci klient per saldo. Tak? Także wydaje mi się, że idealny pracodawca to taki pracodawca, który szanuje swojego pracownika, to po pierwsze. W ramach tego, co pracownik może zaoferować, daje mu możliwości rozwoju, czyli traktuje go jako partnera w biznesie, a nie jako, powiedzmy, wyrobnika. Jeżeli się w ten sposób traktuje swoich pracowników, tak jak na przykład w organizacjach, które działają na bazie tych organizacji turkusowych. Tam jest bardzo duża odpowiedzialność zespołowa ludzi i jakoś zarząd niekoniecznie musi mocno się wtrącać w to, co pracownicy robią.
Ale powiedzmy szczerze, ta tak zwana organizacja turkusowa sprawdzi się w nowoczesnych gałęziach gospodarki, tam gdzie się toczy kółka do stołu takiego ruchomego albo jakieś fragmenty krzesła, raczej organizacja turkusowa nie wejdzie w życie, a to jest duża część naszej gospodarki jednak. No tak mi się wydaje przynajmniej.
Jest firma, nie mogę powiedzieć jaka, która zajmuje się klimatyzacją, zdobywa rynki zagraniczne. Oni tam naprawdę mają też bardzo prostą robotę i ta firma wyskoczyła niesamowicie dzięki temu, że wdrożyła między innymi właśnie taki system pracy oparty o organizację turkusową. Tam ci ludzie są niesamowicie zaangażowani w pracę i są ambasadorami tej firmy. I chwalą się też w mediach społecznościowych, że mają zaszczyt pracować dla takiej firmy. Oni czują się współwłaścicielami w ogóle tej firmy.
Jaki to idealny pracodawca?
Nie powiem. Wiem, znaczy ja mam taki przykład, nie wiem jak jest dzisiaj, bo to była jakaś przygoda 10 lat temu, ale pracowałem w Marsie, tym od Marsów, Twixów, Snickersów, przepraszam za reklamę, ale to faktycznie, to też się gdzieś miało odzwierciedlenie w rankingach i faktycznie to był taki idealny pracodawca, przynajmniej dla mnie w tamtym okresie, który tak bardzo podmiotowo traktował wszystkich pracowników, tak? Znaczy każdy był wobec, był równy. Firma informowała zawsze o swoich planach. Wszyscy siedzieli w open space, ale wszyscy, czy ktoś był stażystą, specjalistą, menedżerem, czy prezes zarządu, tak samo siedział ze wszystkimi w open space na samym środku sali, tak? Każdy miał taki sam dostęp do miejsc parkingowych. Kultura taka organizacyjna, tak?
No dzisiaj to byłby potężny argument z tymi miejscami parkingowymi.
Zgadzam się, tak? Ale takie proste rzeczy, tak? I tych prostych rzeczy było dużo, tak? To, że taka kultura komunikacji w firmie była taka luźna i swobodna. Okej, wymagało się, bo jest, była to duża korporacja i są potrzebne jakieś standardy, ale zupełnie się na nie pracowało. Wydaje mi się, że idealny pracodawca to taki, który każdemu pracownikowi daje, odpowiada na jego zapotrzebowanie, tak? Bo nie ukrywajmy, nie każdy pracownik potrzebuje rozwoju. Niektórzy bardziej sobie cenią stabilizację i mogą pracować za te 2,5 tysiąca przez kolejne 30 lat. Tak? Nie każdy potrzebuje rozwoju i awansować. I wydaje mi się, że rolą pracodawcy jest to, aby w każdym pracowniku odkryć jego potencjał i jakoś mu to oferować. Tak?
Czy może ja poprawię trochę, może nie chodzi o stabilizację, bo stabilizacja jest niebezpieczna, o pewną stabilność.
Stabilność, przewidywalność, dokładnie. Tak? Bycie fair.
Stabilizacja motylka to szpilka, a tego byśmy chyba nie chcieli.
Bycie fair, nie?
Ja w zasadzie nie mam wiele do dodania, ponieważ tu koledzy świetnie wyłuszczyli to, co akurat ten idealny pracodawca powinien mieć. Ten szacunek do pracowników i ze wzajemnością.
Ze wzajemnością,
do pracowników, tak, również do szefów i do samego pracodawcy. Gdzieś tam wspólnie wyznawane wartości, atmosfera w pracy, to są możliwość jak gdyby rozwoju zawodowego i w firmie, i zaspokajania poprzez firmę również innych jakichś swoich oczekiwań i motywacji. To są rzeczy po prostu, a nie jakieś takie zwykłe, po prostu taśmowe, jakby na akord wyliczanie czasu pracy. Ja, tak jak kolega tu wymienił nazwę pewnego koncernu, ja też jeszcze 3 lata temu z okładem miałem okazję pracować też dla takiego koncernu, który akurat był na liście najbardziej poszukiwanych pracodawców. To był Nordea Bank Polska. To wcale nie był wielki pracodawca. Myśmy zatrudniali tam 1800 osób w skali całego kraju. I gdzie nam było do tych licznych kilkunastotysięcznych zespołów pracowniczych z pozostałych dużych organizmów, które były w tej pierwszej dziesiątce zgłoszone. A jednak do nas chciano, o nas się mówiło, znaczy jak ktoś pracował akurat dla tej instytucji, już więcej razy tej nazwy nie wypowiem, no to zawsze było to kiwanie głową, że o, no tak, to fajnie, bo to jest super pracodawca. I to się niosło, prawda? I to, co tutaj też kolega mówił, pracownik ambasadorem marki, ambasadorem pracodawcy. Jak najbardziej się z tym zgadzam. I takie poczucie właśnie ale w tej firmie był ten szacunek do pracownika. Może były jednostkowe przypadki, że było inaczej. No,
na pewno było inaczej, to zawsze są, ale
tak
to nie
jest,
ma co.
Tak, ale w masie jednak decydował ten pogląd powszechny.
A panowie, bo pytanie też jest takie. Coraz częściej się mówi o tych dodatkowych bonusach, szkoleniach, możliwościach rozwoju. Natomiast wielu pracowników cały czas mówi jednak poziom wynagrodzenia. Czy troszeczkę się bawiąc, albo troszeczkę jakby spekulując na podstawie waszego doświadczenia, czy jesteście w stanie powiedzieć, powyżej jakiego poziomu wynagrodzenia zaczynają się liczyć bonusy? Bo jeżeli ktoś zarabia 2100, czyli płacę minimalną, wiadomo, że kwestia podwyżki będzie kluczową i to jest ponad wszystko. Natomiast gdzie jest ta granica, powyżej której zaczynamy myśleć, o, a może tu będą lepsze szkolenia, a może tu będzie lepszy basen albo cokolwiek innego?
Z mojego doświadczenia są 3 takie progi wynagrodzeń. Pierwszy to jest próg minimalny, bo jeżeli, nie wiem, koszty mojego życia to są, nie wiem, 1500 zł, a ja zarabiam 1200 na rękę, no to w tym momencie bonusy nie są dla mnie na tyle atrakcyjne, bo ja po prostu mi nie starcza do pierwszego.
czyli jest ten pierwszy próg minimalny. Potem jest ten próg spokojnego życia, kiedy starcza mi na wszystkie rachunki, plus do tego jeszcze jakieś elementy dodatkowe. Trzeci próg to jest taki próg inwestycyjny, kiedy zarabiam tyle, że mogę już pomyśleć o czymś, w jakiś sposób myśleć, inwestować w siebie na przykład, w szkolenia, w tym podobne rzeczy. Także wydaje mi się, że ten drugi próg, próg spokojnego życia, to jest ten próg właśnie, w którym pojawiają się, powiedzmy, te potrzeby, te ciągoty właśnie. Ale kiedyś, ja pamiętam, Jacek Santorski powiedział ciekawą rzecz, że jak w tym momencie przekształceń w Polsce, do Polski zaczęły zjeżdżać firmy amerykańskie, się okazało, że oni musieli kompletnie zmieniać kulturę organizacyjną, ponieważ Polakom zależało zupełnie na czym innym niż Amerykanom. Jak Polak odchodzi z pracy, to nie odchodzi z pracy, tylko odchodzi od szefa, ponieważ czuje się na przykład niedoceniany. Tu wcale nie chodzi o pieniądze. I bardzo często tak jest, że ludzie mówią, że fajnie by było zarabiać więcej, ale tak naprawdę to oczekują zupełnie czegoś innego. Ja to wiem ze swojego doświadczenia. Dlatego na przykład bardzo chwalę ludzi w swojej organizacji. Oczywiście, jeżeli jest za co, tak? Ale zawsze staram się przyłapywać ich na tych dobrych rzeczach, a nie przyłapywać na złych rzeczach.
Tu, tylko tak krótko, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważny aspekt tego, jak mamy mnóstwo ofert pracy na stanowiska menedżerskie. Stanowisko menedżerskie, czyli takie, które zatrudnia ludzi, tak? Zarządza ludźmi, tak? I trochę zapominamy, że menedżer powinien mieć umiejętności zarządzania, motywowania tymi ludźmi, tak? Wydobywania z nich tego, co najlepsze, kierowania ich na nowe, lepsze tory, a nie tylko zarządzania, tak? Znaczy nie każdy może być menedżerem, tak? To tak bym powiedział. Menedżer, który zarządza dużym projektem, nie oznacza, że jest menedżerem, który zarządza jakimś zespołem ludzi i robi to efektywnie.
Znaczy ja bym tu dopowiedział, że kryterium dochodowości to jest jedno, natomiast kryterium jeszcze tej użyteczności tych dodatkowych świadczeń to drugie.
Czyli nie chodzi o to, żeby były jakiekolwiek, że coś tam dajemy, tylko tak, dopasowane do osoby?
Na przykład dla menedżera, który, czy w ogóle dla warstwy menedżerskiej, ludzi, którzy praktycznie nie mają czasu, to dla nich jest istotne, że jak są, mają pakiet medyczny, to że się umówią na konkretną godzinę, pójdą i załatwią swoją sprawę u lekarza mniej więcej w czasie, który przeznaczyli na to, żeby tę sprawę załatwić. Druga grupa tych beneficjów tak zwanych, no to na przykład są te sportowe różne pakiety. Tam z kolei po to, żeby dla kogoś to było interesujące, nie tylko kryterium dochodowe jest istotne, ale również kryterium czasu, że on ma czas z tego skorzystać. I tu to się oczywiście nakłada, bo jak ktoś ma wynagrodzenie minimalne, to często musi gdzieś dorabiać i nie myśli o tym, żeby iść na salę fitnessową i akurat z tego korzystać. Także użyteczność również musimy brać pod uwagę i jak gdyby w rozumieniu, że różne kategorie w zatrudnieniu korzystają z różnych tych beneficjów.
I pytanie jeszcze, kogo zatrudniamy? Jeżeli zatrudniamy dużo młodych rodziców, to faktycznie na przykład elastyczny czas pracy, tak, jest istotny. Tak. Może być konkurencją dla...
Czy będący standardem żłobek w dużej firmie.
Przy firmie. W dużych firmach tak jest oczywiście, nie? Więc wydaje mi się, że faktycznie im... Co firma, co ludzie, to pewnie inne potrzeby.
Czyli apel do pracodawców, żeby bardzo mocno różnicować te benefity, oczywiście, żeby pensje też rosły. A ja nie ukrywam, że mnie urzekły słowa pana Ireneusza Osińskiego, który stara się przyłapywać swoich pracowników na dobrych rzeczach. I to jest bardzo, bardzo ciekawe określenie, przyłapywać pracowników na dobrych rzeczach. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w Radiu Gdańsk mieliśmy przyjemność gościć Ireneusza Osińskiego, Andrzeja Chmieleckiego i Mikołaja Lipińskiego. A ja dziękuję serdecznie za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.